a wy tak się modlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi.
Mieszkała w Jaffie pewna uczennica Jezusa, imieniem Tabita, co po aramejsku znaczy gazela. Czyniła ona wiele dobrego i dawała hojne jałmużny. Potem zaś zachorowała i umarła. Uczniowie wysłali posłańców do Piotra, a gdy Piotr przybył, otoczyły go wdowy i pokazywały mu ze łzami suknie i płaszcze, które zrobiła im Tabita. Piotr upadł zaś na kolana i modlił się. I powiedział: Tabito, wstań. A ona otworzyła oczy i usiadła. Święci i wdowy ujrzeli ją żywą. Wieść o tym rozeszła się po całej Jaffie i wielu uwierzyło w Pana.
Miłością płaszcze sierot.
23. Psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pogrzebia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kiedy idę poprzez ogień,
ciemność nocy. Mnie nie stłamsi, bo do Ciebie tulę się. Panie, walczysz w moich bitwach.
Tak, więc możemy zaczynać, drodzy braterstwo. Bardzo serdecznie Was witam na tym naszym dzisiejszym wspólnym spotkaniu i zebraniu. Cieszę się, że zaprosiliście mnie do tej usługi. Bardzo mi jest miło i wierzę, że Pan pobłogosławi naszą wspólną społeczność, a szczególnie te sprawy duchowe, które będą pod naszą rozwagą, czyli rozważania Słowa Bożego. Może zacznę tradycyjnie od pozdrowień, tak jak to mówcy mają w zwyczaju zaczynać. I mam dla Was serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia od naszego zboru. Zboru Pana w Rybniku, którego jestem członkiem. Ze mną jest oczywiście Marta i Maciek. I wszyscy ci braterstwo, takie się spotykamy, bardzo serdecznie prosili Was mocno pozdrowić i życzą Wam błogosławieństwa w Waszym poświęconym życiu. Mam, drodzy braterstwo, dwa różne tematy dzisiaj przygotowane dla Was. Pierwszy taki może bardziej doktrynalny, ale z nutą etyki, to jest taką może powiedzmy fajną, znaczną. Natomiast drugi bardziej etyczny, z taką nutą proroczą. Ale zanim przejdziemy do tego drugiego, no to skupmy się oczywiście na tym pierwszym wykładzie. Pierwszy temat, jaki chciałem Wam zaproponować do naszych wspólnych rozważań, to zatytułowałem go Nasz Pan jako Mojżesz, czyli typ Mojżesza wskazujący na postać naszego Pana. Przed wyjaśnieniem tego typu, który rozpoczyna się w II Mojżeszowej, drugi rozdział, druga Mojżeszowa, drugi rozdział, należałoby rozważyć właściwie pierwszy rozdział, który tworzy takie tło do nie tylko narodzin naszego Pana, bo on tam się pojawia właśnie w tym momencie, ale również do całego życia naszego Pana i trzeba powiedzieć również do życia całego ludu Bożego, tło historyczne. W ogóle cała ta historia niewoli i wyzwolenia narodu izraelskiego, bo przenosimy się oczywiście dzisiaj w czasy starożytne, nie Egipt, starożytny Egipt i niewola izraelska w tym Egipcie, to bardzo długi okres czasu ten obraz, obejmujący w swoim wypełnieniu okres czasu sięgający aż do małego okresu. Czyli większość tej historii, która jest zapisana w II Mojżeszowej od rozdziału 1 do rozdziału 13, jest typem tych obecnych złych warunków, w których na przykład właśnie teraz my również żyjemy. Na początku oczywiście kilka wyjaśnień dotyczących naszej historii, czyli kto kogo tu przedstawia, poznajmy bohaterów naszego wykładu. Jesteśmy oczywiście w Egipcie, gdzie przebywa naród izraelski w niewoli. Egipt jako kraj oczywiście ilustruje ten drugi zły świat, porządek rzeczy od potopu aż do tysiąclecia. Żeby nie być tak całkiem gołosłownym, że my sobie tak po prostu tu różne rzeczy wymyślamy, żeby nam pasowały, no to będziemy się oczywiście tutaj podpierać wersetami biblijnymi, wskazującymi na to właśnie wyjaśnienie naszego typu. Ten werset, który nam o tym mówi, między innymi, to jest Objawienie 11 rozdział, a werset 8. Objawienie 11:8, ja już mam te wersety przygotowane tutaj, więc nie muszę tracić czasu na ich szukanie, więc będę je po prostu odczytywał. A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany. Więc pytanie oczywiście dotyczy tutaj naszego Pana, który został ukrzyżowany. Gdzie nasz Pan został ukrzyżowany, drodzy braterstwo? Jak dobrze wiemy, w Jerozolimie został ukrzyżowany. No a ten werset mówi, że w Sodomie i w Egipcie. W jaki sposób te dwa fakty pogodzić? Te dwa fakty można pogodzić w taki sposób, że ta Sodoma i Egipt nie tyle pokazują miejsca, gdzie Pan został ukrzyżowany, co warunki, w jakich został ukrzyżowany. Sodoma to oczywiście kościół nominalny, a Egipt obecny zły świat. Czyli warunki, w jakich nas Pan jest ukrzyżowany, pokazują nam, że był to czas, kiedy był zły świat, obecny zły świat, który do dzisiaj jeszcze trwa i oczywiście panował tam również wtedy nominalny system religijny żydowski, tak? Żydzi jako nominalny cielesny Izrael. Faraon to oczywiście król Egiptu, a więc król tego obecnego złego świata, książę tego świata, książę ciemności. Jak nasz Pan nam o tym mówi w Ewangelii Jana, teraz odbywa się sąd nad tym światem i teraz władca tego świata będzie wyrzucony. Myślę, że sprawa jest jasna. Egipcjanie to oczywiście ci, którzy są na jego usługach, czyli różnego rodzaju dostojnicy lub jego słudzy, poczynając nawet od istot duchowych, czyli upadłych aniołów, ale szczególnie w naszym obrazie to są ludzie, których on ma wpływ i których wykorzystuje w realizacji swoich celów. Występują również w naszej historii bezpośredni przełożeni, postawieni nad Izraelem, którzy reprezentują nam tych wszystkich bezpośrednich przełożonych, którzy bardzo okrutnie obchodzą się z narodem izraelskim, a w naszym obrazie są to trzy elementy, trzech takich przełożonych, czyli grzech, błąd i śmierć. Rzymian 8, 20-21 to są wersety, które mówią nam, że całe stworzenie zostało poddane marności, nie z własnej chęci, ale z woli tego, który je poddał, ze względu na tego, który je poddał i tak dalej. Czyli stworzenie jest komuś poddane. Naród izraelski to w tym wypadku również przedstawia nam cały świat. Całe stworzenie jest czemuś poddane. Czemu? Temu przekleństwu właśnie. Czyli grzech, błąd i śmierć. Ciemiężenie, ucisk Izraela to oczywiście przedstawia nam to ciemiężenie i ucisk świata, ludzkości, które wzdycha i płacze z powodu surowych warunków, w jakich się ludzie znaleźli w wyniku klątwy. I dzisiaj, jak widzimy, te warunki oczywiście się pogarszają. Wszelkie stworzenie wzdycha i boleje. Nad czym oni tak boleją? Nad czym tak wzdychają? Nad tym, że jest im po prostu w życiu ciężko. Natomiast Izrael w tym naszym obrazie to przedstawia nam w ścisłym tego słowa znaczeniu lud Boży i to prawdziwy lud Boży, no a w szerokim, tak jak mówiliśmy, też cały świat, ponieważ te warunki, w których został, którym został poddany naród izraelski, obejmują również cały świat. To tyle, jeśli chodzi o wstęp do tej historii. I w tym kontekście spróbujmy przejść do naszych rozważań, rozpoczynając je właśnie od tego tła historycznego, które nam tutaj bardzo pomoże. A więc druga Mojżeszowa, pierwszy rozdział od wersetu 6. Werset 6 w tym przekładzie, który ja przygotowałem, brzmi następująco. Potem umarł Józef i wszyscy jego bracia i całe to pokolenie. Tą historię Józefa bardzo dobrze znamy, ona jest bardzo ciekawa i budująca. I ten werset właściwie do tego typu nam wnosi tylko jedną informację, że od tego momentu zmienia się znaczenie tej historii. Wcześniejsza ta historia dotyczyła Józefa i jego braci. Do tego miejsca właśnie, do tego wersetu 6, ten wcześniejszy faraon reprezentuje nam Boga, a od tego momentu reprezentuje nam już szatana. I mówię to tylko dlatego, żeby pamiętać o tym, że kiedy będziemy takie historie czy typy w ogóle analizować sobie, że nie można tych obrazów po prostu z sobą łączyć. Cały ten rozdział pierwszy od wersetu 6 pokazuje nam więc nowe znaczenie, które, jak już wcześniej wspomnieliśmy, obejmuje cały szeroki, bardzo długi okres czasu. Szczególnie w naszym obrazie zobaczymy, że jest to wiek żydowski i wiek Ewangelii. I te dwa obrazy będą nam się tutaj bardzo ładnie uwidaczniać. Werset 7. A synowie izraelscy byli płodni i rozmnożyli się, i byli liczni i coraz bardziej potężnieli, tak że było ich pełno w całym kraju. Więc ten wielki przyrost Izraelitów to wielki przyrost ludu Bożego w liczbie, znajomości i łasce. Lud Boży rozwija się w Egipcie, czyli gdzie? W czasie tego złego świata. Wiek żydowski szczególnie i wiek Ewangelii. To są dwa następujące po sobie długie okresy czasu. Każdy z nich trwa 1845 lat. W tym wcześniejszym wieku, poprzedzającym wiek żydowski, który nazywamy wiek patriarchów, czyli od Abrahama przez Izaaka aż do Jakuba, lud Boży był tak naprawdę nieliczny. Tam było kilka postaci, nam się oczywiście tylko przewija. Jego przyrost w rzeczywistości rozpoczyna się właściwie od Jakuba, od jego śmierci, gdzie Jakub ma 12 synów, z których powstaje potem 12 pokoleń izraelskich, a więc cały naród izraelski, ten Izrael, który będzie bohaterem naszego wykładu w wieku żydowskim. Natomiast w wieku Ewangelii ten przyrost ludu Bożego rozpoczyna nam erę chrześcijaństwa, kiedy pojawia się coś nowego, pojawia się nasz Pan i tych wszystkich, których On powołuje, już 12 apostołów, tu widzimy, z których rozwija się lud Boży, ale duchowy. Werset 8. Tymczasem rządy nad Egiptem objął nowy król, który nie znał Józefa. To właśnie ten nowy faraon, ten nowy obraz. Nowy faraon Egiptu, nie znający Józefa, jest typem szatana, który ma złe zamiary i złe plany w stosunku do Izraela, który nie okazywał, nie okazuje i nigdy nie będzie okazywał nawet najmniejszej dobrej woli względem człowieka, a co dopiero względem ludu Bożego. Czyli szatan jest, można powiedzieć, takim uosobieniem zła, wcieleniem zła w czystej postaci. Jest istotą o najwyższej próbie zła, jaka tylko może istnieć. I tak jak Bóg jest jego totalnym przeciwieństwem, że jest wcieleniem czystego dobra i nie może być nic bardziej doskonalszego we wszechświecie niż sam Bóg, tak szatan jest dokładnie jego przeciwieństwem, który nie ma nawet promila dobrej woli w stosunku do jakiegokolwiek człowieka. Nowy faraon rozpoczyna rządy. To rozpoczęcie rządów oznacza rozpoczęcie przez szatana nowej polityki w stosunku do Izraela, czyli do ludu Bożego. Bardziej uciążliwej polityki od tej, którą prowadził wcześniej. Początek tego, jak już wspomnieliśmy, miał miejsce w Egipcie, bo naród izraelski rozpoczyna w ogóle swoje życie jako naród w Egipcie. I przy tej okazji możemy zauważyć bardzo ciekawą rzecz, jeśli chodzi o ten konkretny typ, który sobie rozważamy. Możemy zauważyć, że typ i ten antytyp, czyli wypełnienie tego typu, rozpoczyna się w tym samym momencie. Z reguły, kiedy rozpatrujemy obraz jakiegoś typu, to co możemy zauważyć, że ten typ jest jakoś tam zapisany w jakimś czasie historii, ale jego wypełnienie się pojawia gdzieś tam kilkaset albo czasami nawet kilka tysięcy lat później. A tutaj typ i antytyp rozpoczyna się, wypełnienie się właśnie w tym samym momencie. Oczywiście ten obraz wypełnienia jest bardzo długi, więc w pewnym momencie ta historia narodu izraelskiego się kończy. Ona się kończy, jak wiemy, gdzie? Przy Morzu Czerwonym, kiedy naród izraelski przechodzi przez Morze Czerwone i dostępuje, kończy się jego niewola i rozpoczyna się jego, powiedzmy, to wyzwolenie. Jak dobrze wiemy, Morze Czerwone przedstawia nam mały okres, czyli czas, gdzie się skończy to wypełnienie tego typu, który jest jeszcze daleko, daleko przed nami. Werset 9. Oto lud izraelski staje się liczniejszy i potężniejszy od nas. W tych słowach faraon mówi do Egipcjan, że lud izraelski staje się coraz bardziej potężniejszy. Czyli szatan stara się wzbudzić wśród Egipcjan obawy i wskazuje na nich, czyli na lud Boży, jako na zagrożenie. A tak naprawdę upatruje w tym zagrożenia. Dlaczego? Dla swojego królestwa, dla samego siebie. A więc w tych dwóch wiekach żydowskim, gdzie głównym bohaterem jest cielesny naród izraelski, szatan negatywnie nastawia wszystkich, którzy w otoczeniu tego narodu się znajdują. A więc głównie te okoliczne narody, czyli naród kananejski, Filistynów, jak wiemy, Amoryjczyków, Amalekitów i tak dalej. Natomiast w wieku Ewangelii, następnym tym wieku, gdzie głównym bohaterem jest z kolei Izrael duchowy. Szatan negatywnie nastawia wszystkich, którzy znajdują się w otoczeniu tego Izraela duchowego. A więc kogo przede wszystkim? Sekciarskich katolików, którzy są negatywnie nastawieni głównie przeciwko też nie tylko ludowi Bożemu, ale jakimkolwiek ruchom i społecznościom, ruchom reformacyjnym, ale nie tylko, ale jak dobrze wiemy, też historia pisze takie scenariusze sekciarskich protestantów, którzy negatywnie są nastawieni przeciwko różnym sługom Bożym, którzy znajdują się w ich gronie. Czyli tak jak faraon starał się wzmóc te obawy Egipcjan przed Izraelitami, przez wyolbrzymianie ich siły i ich liczby, tak szatan wrogo nastawia wszystkich ludzi, którzy albo nie są w ogóle ludem Bożym, albo są nominalnym ludem Bożym i żeby byli przeciwko prawdziwemu ludowi Bożemu. I taka mała lekcja może tutaj wypływać oczywiście z tego również dla nas, że lud Boży musi mieć świadomość, że kiedy wstępuje na drogę poświęcenia, to będzie miał na tej drodze wrogów. I to nie tylko wrogów w postaci tego przekleństwa, bo wiemy, że nasze świat, ciało, grzech, samolubstwo, światowość są naszymi wrogami, ale będzie miał również wrogów osobowych, którymi w jakiś sposób szatan będzie się posługiwał, którzy nie będą dla niego życzliwi nie będą mu życzyć dobrze. Werset 10. Postąpmy więc z nimi mądrze, aby się nie mnożył, bo gdyby nas zaskoczyła wojna, mógłby także on przyłączyć się do naszych wrogów, walczyć przeciwko nam i ujść z kraju. Aby się nie mnożył. Czyli faraon radzi Egipcjanom, by przez różnego rodzaju metody, które ma zamiar zastosować, ograniczyć tą liczbę i siłę Izraela. Co pokazuje, że tego rodzaju metody szatan będzie implementował do tych swoich sług, żeby oni się nimi posługiwali. Zaraz zobaczymy, co to będą za metody. Żeby ograniczyć to wpływ ludu Bożego na tych wszystkich, z którymi lud Boży się spotyka, kontaktuje. Początek tego, jak widzimy, ta niewola w Egipcie, niewola narodu izraelskiego, to sugestia szatana, czego? Żeby zabijać niemowlęta płci męskiej. To jest właśnie forma ograniczania cielesnego, rozwoju cielesnego narodu izraelskiego. Było to również nie tylko to, ale również nakłanianie ich w jakiś sposób do niewierności Bogu. I w ten sposób zabijanie ich, w ten sposób doprowadzanie ich do utraty stanowiska przed Bogiem, że oni przestawali być tym prawdziwym ludem Bożym, a wchodzili w szeregi nominalnego ludu Bożego. I przez to, że stawali się niewierni. Ograniczał w ten sposób ich liczbę, starał się ograniczać ich liczbę i oczywiście ich siłę. Widzimy to również w działalności wieku początku wieku Ewangelii, kiedy szatan wpływa oczywiście na faryzeuszy, którzy ograniczają i niszczą tak naprawdę duchowe życie tych wszystkich Izraelitów, na których mieli wpływ. Nasz Pan mówi do nich bardzo wiele ostrych słów, między innymi takie, że szukacie, obchodzicie ziemię, żeby znaleźć jednego współwyznawcę, a potem czynicie go synem zatracenia, niszczycie go tak naprawdę, wyniszczacie jego duchowość i czynicie go synem gehenny dwa razy bardziej niż jesteście wy sami. Ta zasada oczywiście w wieku Ewangelii również była stosowana w stosunku do prawdziwych chrześcijan, czyli ograniczyć ich liczbę, dosłownie zabić ich fizycznie. A jak nie było to do końca możliwe, to przynajmniej zabić ich duchowo. Słowa "mogliby walczyć przeciwko nam i ujść z kraju", ci Izraelici, pokazują, jak szatan dąży do tego osłabienia i zniewolenia ludu Bożego w tych obydwu wiekach, żeby on nie był już tak użyteczny dla Boga, żeby odpadł od jego łaski i w ten sposób co? Nie wyzwolił się z kraju, z tego królestwa, w którym on jest władcą, książę ciemności. Szatan spostrzegał, że prawda, wierność Bogu wyzwala lud Boży. Ci ludzie dosłownie uciekali z jego kraju, czyli uciekali spod jego wpływu. Werset 11. Ustanowiono przeto nad nimi nadzorców pańszczyźnianych, aby go gnębili ciężkimi robotami. Budowano wtedy dla faraona miasta Spichlerze, Pitom i Ramezes. Więc tutaj metoda szatana nam się pojawia. Pierwszy krok faraona polegał na czym? Na tym, żeby ustawić nad Izraelitami nadzorców. Po co? Żeby ich gnębili, żeby ich ciemiężyli ciężką pracą. Czyli chociaż różnego rodzaju formy przekleństwa istniały już od Adama, od tego, kiedy Adam zgrzeszył, został wypędzony z raju i widzimy, że już doświadcza różnych form przekleństwa, to jednak od tego momentu, który my tu rozważamy, szatan i jego słudzy zwiększają swoje wysiłki wpływu grzechu, śmierci i błędu na lud Boży. Po co? Żeby ich zniszczyć. Więc śmierć w wieku żydowskim, dobrze chyba znamy historię całego Starego Testamentu, od wieku żydowskiego, co możemy o nim powiedzieć? Ocieka krwią, prawda? Tyle tam jest brutalnych morderstw i tyle walk, że widzimy ten wpływ właśnie śmierci, wzmożony bardziej niż do tej pory na związany właśnie z prawdziwym narodem izraelskim. A w wieku Ewangelii, co widzimy? Stosy prześladowania i śmierć. Grzech to oczywiście przez cały wiek żydowski i wiek Ewangelii szatan próbuje uciskać lud Boży, doprowadzając go z jednej strony do grzesznych postaw, próbując wzbudzić nim ten grzech, żeby lud Boży okazał się niewierny Bogu, albo narazić go na działanie grzesznych złych postaw z otoczenia, żeby ci grzeszni ludzie w otoczeniu, których się znajdują, w jakiś sposób ich uciskali i doprowadzali również do niewierności. No i błąd, to jest ten trzeci nadzorca. Widzimy, że szatanowi udało się również powodzić wiele błędów do narodu izraelskiego, stąd mamy incydenty w narodzie izraelskim i to nierzadko związane z Baalem, Asztartą czy tym złotym cielcem. Natomiast w wieku Ewangelii wielkie odstępstwo, gdzie namnożyło się wiele błędów związanych z prawdziwymi naukami biblijnymi, jak również nie tylko wynikającymi z katolickiego sekciarstwa, ale jak wiemy potem z protestanckiego. Więc szatan w pewnym momencie oczywiście osiąga swój cel, to nie jest tak, że mu się nic nie udaje, bo widzimy na przykład ten jego osiągnięcie, tego efekty jego pracy w postaci wielu utracjuszy koron, tych, których udało mu się nakłonić do niewierności w jego Ewangelii, a w skrajnych przypadkach, jak wiemy, spośród tych utracjuszy koron klasy Wielkiej Kompanii, udało mu się nawet niektórych doprowadzić do skrajnego grzechu, a w ten sposób do wtórej śmierci. Te różne obrazy, co do których myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać, że one tu występują i właśnie w taki sposób się to odbywa, pokazują, jak okrutnych przełożonych postanowił szatan nad ludem Bożym. No i pytanie, jakie się rodzi w tym wszystkim, jak zawsze, gdzie był Bóg, tak? Dlaczego Bóg dozwolił na tak okrutną niewolę prawdziwego ludu Bożego, przy okazji oczywiście całego świata, bo to nie jest tak, że dało się punktowo jakby skierować te doświadczenia wyłącznie na lud Boży, ale szatan jakby doprowadza do tego również wielu innych spośród tych, którzy nie są ludem Bożym. Dlaczego Bóg na to dozwolił, na takie ciemiężenie, takich okrutnych nadzorców? Odpowiedź na to jest oczywiście tylko jedna, no bo chciał na to dozwolić. Dozwolił na to dla mądrego celu. Szatan próbuje zniszczyć lud Boży, a Bóg w swojej mądrości wykorzystuje tę sytuację, żeby rozwinąć lud Boży, żeby go wypróbować, żeby go oczyścić. I jeszcze jedna ważna rzecz. Spośród wielu tych, którzy mienią się być ludem Bożym, wyodrębnić ten prawdziwy. I te doświadczenia, te trudne doświadczenia właśnie temu służyły. Zbudowanie przez Izraelitów tych dwóch miast, Pitom i Ramezes, przedstawia nam co? Te dwa wieki. Pitom i Ramezes. Mamy tą dwójkę, dwa wieki, które pokazują nam, że lud Boży w wieku żydowskim buduje nominalny kościół żydowski. A lud Boży w wieku Ewangelii, prawdziwy, nominalny kościół chrześcijański. Miasta spichlerze, czyli magazyny nauk, wyznaniowych nauk, błędnych nauk, którymi karmi się nominalny lud Boży. I kolejne pytanie, jakie nam się tu wręcz ciśnie chyba, tak, na umysły. Jak to możliwe, że prawdziwy lud Boży buduje miasta, które przedstawiają nam nominalny lud Boży? Jak to możliwe? Oczywiście polega to na tym, że działalność prawdziwego ludu Bożego szatan zniekształca i doprowadza do tego, że te prawdziwe ruchy religijne, te społeczności, grupy religijne są doprowadzane z czasem też do niewierności i stają się grupami sekciarskimi, nominalnymi. I tak właśnie powstał cielesny Izrael nominalny i duchowy Izrael nominalny w wyniku działalności prawdziwego ludu Bożego. Werset 12, ale im więcej uciskano Izraela, tym bardziej rozmnażał się i rozrastał, co jeszcze potęgowało nienawiść do synów Izraela. Czyli tak jak w miarę nasilania się tej presji ucisku, uzyskiwany efekt był jaki? Wręcz przeciwny. Czyli stałe wysiłki szatana, żeby zniszczyć lud Boży, powodowały co? Że on się coraz bardziej rozrastał, rozmnażał. Wprowadziły nawet sytuację, że doprowadzały te jego wysiłki do większego rozwoju ludu Bożego. I tu jest pierwsza okazja, pierwsza z wielu okazji, no i nie tylko w tym momencie, ale w następnych naszych tych wersetach zobaczymy, żeby wskazać na wielką wartość typów Starego Testamentu. Na czym polega ta wielka wartość typów Starego Testamentu? Ona polega na tym, że w tych typach możemy zobaczyć wiele szczegółów, które nie są normalnie napisane na kartach Biblii. Albo możemy zobaczyć pewne elementy, które się dzieją wyłącznie w sferze ducha. Na przykład gdybyśmy rozważyli dalej, my się oczywiście zatrzymamy w naszych rozważaniach nad typem Mojżesza, ale gdybyśmy pociągnęli je dalej, to zobaczymy w tym typie, o czym rozmawia Bóg z Jezusem. Na jakie tematy rozmawiają? Jak wygląda ta rozmowa? Oczywiście my widzimy na kartach Nowego Testamentu, o czym oni rozmawiają. To są takie krótkie wymiany zdań oczywiście, ale nie chodzi o to. Chodzi o to, o czym oni rozmawiają, kiedy nasz Pan już jest zbudzony, już jest w niebie, już zasiadł po prawicy swojego Ojca. I o czym oni tam rozmawiają? Tego nie wiemy, ale z tych typów możemy się dowiedzieć. A przy okazji naszych rozważań, czego możemy się dowiedzieć? Jaka była reakcja szatana i jego sług na ten brak efektów jego działań. I tu hebrajskie słowo kutz, które zostało przetłumaczone na nienawiść, że potęgowała się nienawiść do synów Izraela, równie dobrze można przetłumaczyć również na być zmartwionym. ja myślę, że oba te słowa tutaj bardzo dobrze pasują do tej sytuacji, ponieważ pokazują, że w wyniku tej sytuacji szatan się zmartwił, on się tak jakby zasępił, zastanowił się. Tak jak człowiek, który coś robi i to nie działa i zaczyna się zastanawiać, co tak naprawdę zawiodło. Ale co się jeszcze za tym kryje? Jego nienawiść do ludu Bożego jeszcze bardziej się spotęgowała, bo sytuacja nie rozgrywała się po jego myśli. Werset 13. Egipcjanie zmuszali więc Izraelitów do robót coraz cięższych. Tak więc to rozmnażanie się Izraelitów skłoniło Egipcjan i samego szatana, czyli też jego sług, do zwiększenia obciążeń Izraela. Że szatan i jego słudzy coraz bardziej uciskali i prześladowali lud Boży. I ciągnijmy to do wersetu 14, bo on jakby kontynuuje tą myśl z wersetu 13. Życie Izraelitów stawało się z dnia na dzień trudniejsze z powodu wyczerpujących prac przy glinie i cegle oraz na skutek różnych uciążliwych zajęć na polach zmuszano ich do najcięższych robót niewolniczych. Więc ten werset tu nam wyodrębnia tych trzech, w troszkę w innym obrazie, trzech nadzorców, czyli pracę przy glinie to grzech, wyrób z cegły to błąd oraz różne prace w polu to śmierć. I patrząc na ten obraz, czasem powiedzieć, że ten naród był naprawdę uciemiężony. Im po prostu było bardzo ciężko tam w tej niewoli, ponieważ oni nie tylko wykonywali pracę niewolniczą, taką po prostu, że byli gdzieś niewolnikami. Mamy napisane, że zmuszano ich do najcięższych robót niewolniczych, co oznacza, że to były bardzo ciężkie doświadczenia. Szczególnie gdzie widzimy te bardzo, bardzo ciężkie doświadczenia? W wieku Ewangelii. Święta Inkwizycja, tak zwana Święta Inkwizycja. Wyszukane metody tortur, którymi byli poddawani kto? Nasi bracia, kochani braterstwo, nasi bracia we wcześniejszym wieku byli poddawani tym torturom. To były te najcięższe roboty niewolnicze związane z ich prześladowaniem i ostatecznie śmiercią. I co z tego wynika, z tego obrazu? Wynika z tego, że szatan w pewnym momencie stwierdził, że te dotychczasowe trudności, którymi poddawał lud Boży, nie były wystarczająco mocne. One były za słabe i dlatego nie osiągnął swojego efektu. Więc trzeba je po prostu teraz zwiększyć. Jak je zwiększy, to ten efekt zostanie osiągnięty. Werset 15. Wtedy król egipski rzekł do położnych hebrajskich, z których jedna nazywała się Zefora, a druga Puła. W tym wersecie pojawiają nam się dwie postacie, dwie kobiety, znowu dwa okresy czasu, dwa systemy nominalne. Pierwsza z nich to Zefora, czyli nominalny kościół żydowski, a druga Puła to nominalny kościół chrześcijański. Były to położne, a rolą położnych jest to, co jest oczywiście rolą położnych, czyli pomaganie przy narodzinach. Zatem w wieku żydowskim i w wieku Ewangelii prawdziwy lud Boży rodzi się, a następnie rozwija w grupach nominalnych, czyli w otoczeniu nominalnego ludu Bożego. Ten lud nominalny Boży, jak już powiedzieliśmy, powstał w ogóle w wyniku działalności prawdziwego ludu Bożego, ale ci wszyscy inni, którzy się tam rodzą, rodzą się w tych nominalnych systemach. Tak zresztą jest i obecnie, prawda? Że nie ma ludu Bożego w jednym miejscu. Na przykład, nie wiem, zbór w Chełmie i tutaj by was było więcej, niech będzie jakieś 1000 osób, to jest ten prawdziwy lud Boży, a te wszystkie nominalne systemy gdzieś tam są, to są już nominalne, te inne grupy religijne. Tylko lud Boży jest w różnych grupach religijnych, gdzie rozwija się, gdzie nie jest tylko lud Boży, ale również nominalny, których jest zdecydowanie najwięcej, bo takie są proporcje. Na drugim miejscu są tak zwani bracia usprawiedliwieni z wiary. I dopiero wąska, mała grupa, w tych grupach, które dzisiaj możemy obserwować, to jest ten prawdziwy lud Boży, prawdziwe poświęcenie. Tak, ta pomoc położnych to oczywiście pomoc matkom w porodzie, a matka, jak wiemy z artykułu o przymierzach, to oczywiście obietnice nauki i słudzy, czyli w skrócie różnego rodzaju obietnice, to tak zwana teoria nauki i ci, którzy tymi rzeczami oczywiście usługują. Więc tak jak Eliasz na przykład korzystał z pokarmu, który mu przynosiły kruki, czyli korzystał z pokarmu, który mu przynosili sekciarze, tak lud Boży korzystał z zasobów, które znajdowały się w rękach nominalnego ludu Bożego, z pokarmu, jaki się tam znajdował, po to, żeby się urodzić i w ogóle zaistnieć i żeby się potem rozwinąć. Inny typ, który bardzo ładnie nam tutaj pokazuje, który warto przywołać i warto go przebadać. Nie wiem, czy braterstwo rozważaliście. Typ córek Salfada. Tam też możemy zobaczyć tą zależność pomiędzy nominalnym a prawdziwym ludem Bożym. Salfat, ojciec pięciu córek, którym dał życie, które te córki Salfada przedstawiają nam kogo? poświęconych obozowcu Epifanii w 5 grupach, w zależności od tego, jaki charakter jest rozwinięty. Tak tutaj pięknie ten obraz brat Jolly nam przedstawia. Salfat, widzimy, rozwija swoje córki, daje im życie, wykarmia je i one ostatecznie stają dziedziczą swoje, mają swoje miejsce w dziedzictwie po zachodniej części Jordanu. Ale sam Salfat umiera w grzechach. Nie wykonał w tej pracy, jaką powinien był w sobie wykonać. Tak jak w grzechu się narodził, tak jego córki, co mówią, w grzechu umarł. Brak owoców ducha. Pewni nominalni bracia, czy może na początku byli prawdziwi, dali życie prawdziwemu ludowi Bożemu, ale sami w sobie tej pracy nie wykonali. Tak właśnie relacje, takie relacje właśnie występują między nominalnym a prawdziwym ludem Bożym. Werset 16. Gdy będziecie przy porodach niewiast hebrajskich, uważajcie, co się rodzi. Jeżeli rodzi się chłopiec, zabijcie go, a jeżeli dziewczynka, niech zostanie przy życiu. Więc to polecenie, żeby położne zabijały chłopców, pokazuje nam, w jaki sposób szatan chciał wywierać wpływ i starał się wywierać wpływ na kogo? No na ten nominalny lud Boży, na ich umysły i ich serca, po to, żeby głównie powodować negatywną postawę dowódców, liderów, przewodników, pasterzy wśród prawdziwego ludu Bożego, czyli tych chłopców. Dlaczego? Dlatego, że to byli bardzo, bardzo wpływowe jednostki. Za ich głosem, tych wpływowych wodzów, bardzo chętnie szły owce. Dlatego szatan próbował zdyskredytować ten ich głos, ten ich wpływ, ograniczyć go w jakiś sposób. Czasami mu się udawało, z pewnością, historia pisze takie rzeczy, ale generalnie z tego obrazu, co widzimy, że ci nominalni chrześcijanie nie reagowali na te jego sugestie i nie zachowywali się w taki sposób, jak on tego od nich oczekiwał. Dziewczynki, które tu są pokazane, widzimy, że faraon mówił, żeby ich akurat nie zabijać. Dlaczego? Zgodnie z zasadą, szatanowi zależało na tym, żeby uderzyć w pasterza, bo wiedział, że jak uderzy w pasterza, to owce, dziewczynki, same się rozproszą i po prostu się rozejdą. Wystarczyło się zająć tą wpływową, wybitną jednostką, która się pojawiała. Lecz położne, werset 17, bały się Boga i nie czyniły tak, jak im nakazał król egipski, ale pozostawiały chłopców przy życiu. Czyli gdzieś jednak w tym nominalnym ludzie Boże widzimy te odruchy szlachetności. One nie zabijają chłopców, ale zostawiają ich przy życiu. Czyli widzimy na przykład w wieku żydowskim, takie przykłady można podać, Heli, nominalny lud Boże, który rozwija Samuela, pomaga mu się rodzić tak naprawdę Samuelowi, temu wielkiemu prorokowi. Albo udzielają pomocy Dawidowi inni z Żydów, jego rodacy, którzy tam się znajdują, wtedy, kiedy rodzi się chłopiec, król, chłopiec Dawid, czyli król Izraela, pewna wpływowa jednostka, później mąż według serca Bożego. A w wieku Ewangelii widzimy pomoc, jaką otrzymali Luther, Cranmer, Wesley i wielu innych reformatorów od tych, którzy znajdowali się od nominalnego ludu Bożego, kiedy w początkowym swoim rozwoju, wtedy kiedy zaczynali swoją działalność, znajdowali się właśnie w tych systemach, to tam właśnie znaleźli możliwości, żeby się urodzić i żeby się rozwinąć i żeby zaistnieć. Werset 18. Wtedy król egipski wezwał położne i rzekł do nich. Nie podoba mu się to, że oni tak nie reagują. Czemuście to uczyniły i pozostawiały przy życiu także chłopców? Czyli ta nagana, dość surowa nagana, jakie udziela szatan tym położnym, pokazuje w jaki sposób faraon tym położnym, w jaki sposób szatan udziela surowej nagany tym, którzy pomagają w jakikolwiek sposób ludowi Bożemu, którzy go jakiś zabezpieczają. Gdzie możemy to widzieć? No właśnie choćby w tych relacjach Saul-Dawid. Saul był ogromnym przeciwnikiem Dawida, i widzimy, że był taki moment w tej historii bardzo trudny, kiedy okrutnie zabił 85 kapłanów bożych, a w mieście kapłańskim Nob zabił także wszystkich mężczyzn, wszystkie kobiety, wszystkie dzieci, wszystkie niemowlętka, wszystkie woły, osły i owce. Wszystko zabił tam. Za co? Dlaczego tak zrobił? Bo oni pomogli Dawidowi, którego on chciał zabić. Taka zemsta ze strony szatana na tych ludziach, którzy w jakiś sposób temu dziecku, temu chłopcu chcieli pomóc. Z kolei wiek Ewangelii to silny gniew papiestwa przeciwko tym wszystkim, którzy w jakikolwiek dawali sposób schronienie ludowi Bożemu, którzy może sami tym prawdziwym ludem Bożym nie byli, właśnie byli tym nominalnym ludem Bożym, ale papiestwo w jakiś sposób okazywało to swoje niezadowolenie i dezaprobatę no, w wielu osobach. Tutaj akurat mam przykład również całe miasto Zurych, Rada Miasta i obywatele, którzy dostali tak zwane obostrzenia, dzisiaj można powiedzieć, za ochranianie Zwinglego. Werset 19. Położne odpowiedziały faraonowi. Kobiety hebrajskie nie są takie jak kobiety egipskie. Są one tak żywotne, że rodzą wcześniej, niż przyjdzie do nich położna. Więc odpowiedź tych położnych pokazuje fakt, że prawda i słudzy Słowa Bożego, czyli ta symboliczna matka, bardzo szybko rodzi. Ona bardzo szybko doprowadza do rozwoju tych wodzów ludu Bożego, tych przewodników. Z jakiego powodu? Z powodu ich wielkiej gorliwości i zaangażowania w sprawy duchowe. Z kolei fakt, że te egipskie matki rodziły bardzo długo i to był jakiś bolesny proces, pokazuje, że z kolei ci liderzy ze strony Królestwa Szatana wymagają dużo dłuższego procesu szkolenia i kształcenia. Z jakiego powodu? No, ich królestwo opiera się na kłamstwie, na błędzie. Więc wymaga to pewnego rodzaju prania mózgu, żeby im na tyle wyprać te mózgi, żeby wmówić im pewne rzeczy, żeby oni w to uwierzyli, a jak uwierzą, żeby potrafili potem wmawiać innym, żeby ci inni uwierzyli w to, co oni sami wcześniej już uwierzyli. Czyli w praktyce działało to tak, że zanim ten nominalny kościół żydowski albo nominalny kościół chrześcijański zdały sobie sprawę z tego, z rozwinięcia tych wodzów, zanim jakakolwiek możliwość reakcji się pojawiła, to oni tak naprawdę już byli gotowi. Oni się już pojawiali na scenie w pełni przygotowani i rozwinięci do działalności. Werset 20 i 21. A Bóg nagradzał te położne dobrym powodzeniem. Lud zaś rozmnażał się i potężniał. A ponieważ położne bały się Boga, zbudował im domy. Jak widzimy, Bóg dobrze traktował te położne. No i znowu pytanie, dlaczego, skoro to nominalny system? Z powodu tego, że właśnie tam rozwijał się prawdziwy lud Boży. Ze względu na prawdziwy lud Boży, który się tam rozwijał, Bóg dobrze traktował te systemy. Bóg zbudował im domy, czyli zapewnił pewnego rodzaju ochronę, zabezpieczył ich, dał im szczególne błogosławieństwo, dzięki którym któremu lud Boży mógł się tam rozwijać. I to właśnie błogosławieństwo, ta działalność Boga doprowadzało do tego, że lud Boży potężniał, starał się coraz silniejszy i coraz większy w liczbie. Werset 22. Wtedy faraon nakazał całemu swemu ludowi. Każdego chłopca, który się urodzi u Hebrajczyków, wrzućcie do Nilu, a każdą dziewczynkę pozostawcie przy życiu. Znowu to samo rozgraniczenie. Chłopcy są ważniejsi, bo oni są bardziej wpływowi, a dziewczynki niech zostaną przy życiu. Ale widzimy tutaj, że faraon trochę jakby zmienia metodę działania. Tak jak wcześniej kazał ich zabijać, tak teraz mówi to wrzućcie do Nilu w takim razie. Czyli szatan widzi, że jego wcześniejszy plan nie przyniósł takich rezultatów, jakich oczekiwał. Wydaje polecenie, żeby te niemowlęta płci męskiej wrzucać do rzeki, czyli właśnie do Nilu, co oznacza, że próbuje utopić tych wodzów. W czym on ich próbuje utopić? W pogaństwie, w sztucznych rytuałach, w sztucznych praktykach oraz w światowości. Czyli w czasie wieku żydowskiego próbował to czynić przez wprowadzenie do narodu izraelskiego, trzeba powiedzieć z dużym sukcesem, bałwochwalstwa, pogańskich religii, tych nauk, tych wierzeń, świątynki na wzgórzach, to co już wspominaliśmy wcześniej, czczenie Baala, doprowadzenie do tego, że kapłani Baala nagle zaczęli urzędować w Izraelu. A w wieku Ewangelii wielkie odstępstwo, też o tym wspominaliśmy, działające już od czasów apostoła Pawła i od czasów apostoła Jana, który właśnie o tym pisze. Szatan chciał co zrobić? Wepchnąć lud Boży, zatopić go w tym fałszywym, odstępczym systemie i w światowości, co mu się w wielu wypadkach udawało. Dlatego powstał nominalny system chrześcijański, który nazywamy Babilonem. On jest naprawdę dość duży. Ale nawet jak wiemy, i to do końca nie spełniło jego oczekiwań, bowiem trzeba powiedzieć, że chociaż większość poszła za tym jego zwodniczym głosem, to jednak nie udało mu się zatopić wszystkich. Kogo mu się nie udało zatopić? No tego prawdziwego ludu Bożego. Ten, który ostatecznie okazał się wierny w poświęceniu i wytrwał do końca. Ten lud Boży okazał się bezpieczny. Jak wiemy, światowość, bo tu chciałem zwrócić uwagę na tą rzecz, to jedno z największych niebezpieczeństw, przynajmniej dla nas dzisiaj. Tak mi się wydaje. I zagrożeń dla ludu Bożego. Stąd taka przestroga, którą możemy znaleźć w Biblii. Bodajże werset manny na wczoraj, jeśli dobrze pamiętam, nie możecie służyć dwom panom, czyli Bogu i Mamonie. Tu jest właśnie ta światowość dobrze wyodrębniona. Czyli wrzucony do Nilu lud Boży ginie. Dlatego my musimy chronić się przed tym Nilem, czyli w naszym wypadku przed tą światowością. Drodzy bracia, to był ostatni werset, 22, z pierwszego rozdziału drugiej Mojżeszowej. To jest to tło historyczne, o którym wspomnieliśmy. I teraz, kiedy mamy ten obraz mniej więcej przedstawiony, jak on wygląda, to dokładnie między jednym a drugim wiekiem, czyli między wiekiem żydowskim a wiekiem Ewangelii, rodzi się kto? Mojżesz. Rodzi się Mojżesz, a tak dokładnie antytyp Mojżesza, czyli nasz Pan, Mesjasz. Przejdźmy więc do rozważenia drugiego rozdziału, drugiej Mojżeszowej, tych kilka wersetów, które nam się tu uda rozważyć, bo w pewnym momencie oczywiście skończymy, które pokażą nam również bardzo wiele interesujących rzeczy, mam taką nadzieję. Klucz do zrozumienia tego rozdziału tkwi oczywiście w zrozumieniu, kto wypełnia typ Mojżesza. No ja już powiedziałem kto, prawda, ale żeby nie być gołosłownym, też sobie tego nie wymyślamy, to możemy zajrzeć do dwóch wersetów, które, jak bracestwo chcecie, możecie spróbować je znaleźć, odczytać, zdążyć, a jak nie, to ewentualnie później, ale na pewno znacie te wersety. To jest 1 Koryntian 10:1-2 w połączeniu z innym wersetem apostoła Pawła, Rzymian 6:3-5. 1 Koryntian 10:1-2, Rzymian 6:3-5. Ja tylko w skrócie, nie będę ich cytował dokładnie, ale w skrócie wam powiem, że w tym pierwszym fragmencie apostoł Paweł mówi, wszyscy w Mojżesza zostali ochrzczeni. A w tym drugim, czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa jesteśmy? Czyli porównuje Mojżesza z Jezusem. Tak jak Izrael został ochrzczony w Mojżesza, tak mówi, tak my jesteśmy ochrzczeni w Chrystusa. Ale w liście do Żydów mówi o tym jeszcze bardziej wyraźnie. Też nie będziemy, trzeci rozdział, nie będziemy tego tutaj cytować, bo nie zdążymy z tym wszystkim. List do Żydów, trzeci rozdział, gdzie porównuje dosłownie wręcz naszego Pana z Mojżeszem. Czyli pokazuje, że tak jak Mojżesz wyprowadził naród izraelski, do Kanaanu go przyprowadził, tak nasz Pan prowadzi ten duchowy Izrael do niebiańskiego Kanaanu. Tak jak Mojżesz był próbowany przez cielesny Izrael, tak nasz Pan jest próbowany przez Izrael duchowy. No dobrze, czyli wiemy, kto jest antytypem Mojżesza, wypełnieniem tego obrazu. To jest oczywiście nasz Pan, ale jesteśmy cały czas w Egipcie, gdzie ten Mojżesz się rodzi. I werset pierwszy, drugiego rozdziału, drugiej Księgi Mojżeszowej. A pewien mąż z rodu Lewiego poszedł i pojął za żonę córkę z rodu Lewiego. Więc skoro typem Chrystusa jest Mojżesz, Mojżesz jest typem Chrystusa, to na pewno ojciec, chociaż nie mamy tu wspomnianego jego imienia, ale ojciec Mojżesza, Amram, wysoki lud, na pewno reprezentuje Boga. Boga, który w procesie tej karnacji, czyli przeniesienia życia naszego Pana z istoty duchowej do istoty ludzkiej, do tego ciała ludzkiego, właśnie powoduje, że Mojżesz się rodzi. Matka Mojżesza, Jochebed, tak miała na imię, jest oczywiście tym samym, czym za każdym razem matka w Biblii jest, co już przed chwilą tutaj mówiliśmy, czyli te nauki, obietnice, ta część powiedzmy naukowa, teoretyczna i oczywiście osoby, które służą tymi obietnicami czy też naukami. To jest oczywiście wszystko to, co jest niezbędne do wykarmienia i rozwoju i z takiej osoby duchowej. Obietnice, którymi karmił się nasz Pan. Czym On się karmił? To oczywiście obietnice wypływające ze Starego Testamentu. No bo nowego wtedy nie było. My mamy obietnice zapisane w Nowym jeszcze Testamencie. Nimi się karmimy. A nasz Pan karmi się z obietnicami wypływającymi ze Starego Testamentu. Czyli pierwsza obietnica dana Ewie. Potomstwo twoje zetrze, zmiażdży głowę węża. Potem zobaczył obietnice dane Abrahamowi, że przez twoje potomstwo będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Zobaczył rzeczy związane z jego narodzeniem w Betlejem. Potem chociaż proroctwo śmierci, to jednak zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie, królowanie, druga obecność i królowanie i zaprowadzenie Królestwa Bożego na ziemi. Te wszystkie obietnice nasz Pan dokładnie analizował i nimi się wykarmiał. Oczywiście ci słudzy, którzy mu ten pokarm z pewnością zapewniali, to głównie kto? Maria i Józef. Podstawowe dwie osoby, które sprawowały nad nim bardzo dużo czasu, z nim spędzały i dlatego tutaj są wymienieni jako słudzy. Natomiast z pewnością też inne osoby, które pojawiają się w otoczeniu naszego Pana, którzy w jakiś sposób wpływają na to, że on może korzystać z tego duchowego pokarmu. Werset drugi. Kobieta ta poczęła i urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukrywała go przez 3 miesiące. Czyli Maria i Józef to ta symboliczna matka Pana Jezusa. One pomagają mu się rozwijać jako doskonałemu człowiekowi. Piękne rysy Mojżesza, przez te 3 miesiące oczywiście, jak ona go miała, pokazują wspaniały rozwój Pana Jezusa, jego rozwinięte cechy. I nie tylko, jak my to mówimy, umysłowe i w charakterze, to jest podstawa, ale z pewnością też cielesne. On jako doskonały chłopiec na pewno był też sam piękny z wyglądu. I te 3 miesiące to okres czasu naszego Pana do 12, 3 miesiące Mojżesza, okres czasu naszego Pana do 12 roku życia. Ukrywanie Mojżesza, żeby go nikt oczywiście nie zobaczył, a tym bardziej nikt z Egipcjan, bo wiemy, jakie tam działały w tym momencie zasady. To ochrona, jakiej oni udzielali naszemu Panu przez do tego 12 roku życia, jako małemu chłopcu. To oczywiście też Maria i Józef tutaj go zabezpieczali w jakiś sposób. Widzimy to również w tym momencie, jak oni uciekają do Egiptu. Oczywiście na głos Boży, anioła, który im każe to zrobić. To właśnie forma ukrywania, zabezpieczania naszego Pana, tak jak Jochebed zabezpieczała, ukrywała Mojżesza, ale widzimy to też tutaj, ci inni słudzy się pojawiają. Więc nie tylko Maria i Józef, ale na przykład mędrcy ze wschodu, którzy w jakiś sposób zabezpieczają Pana Jezusa przed okrutnym Herodem, który szukał miejsca, gdzie nasz Pan się urodził, po to, żeby go zabić, a potem także, jak wiemy, jego syn miał podobne zapędy. Werset trzeci. A gdy nie mogła ukrywać go dłużej, sporządziła dla niego koszyk z siny, powlekła go żywicą i smołą, a włożywszy weń dziecko, położyła go w sitowiu na brzegu rzeki. Więc ta Jochebed, matka Mojżesza, nie potrafiła go dłużej ukrywać niż przez 3 miesiące. Dlaczego? No z pewnością jego szybkiego rozwoju. Prawdopodobnie dlatego, że się bardzo szybko rozwijał, tak Maria i Józef nie mogli już dłużej ukrywać Pana Jezusa jak do 12 roku życia. Ukrywać, kim On jest i gdzie On jest. Nasz Pan okazywał tak wielkie zainteresowanie sprawami swojego Ojca, jego wielka gorliwość, jego pragnienia były tak duże, i trzeba co jeszcze powiedzieć, pewnie ponadprzeciętna wiedza jak na ten wiek, że oni po prostu już nie byli w stanie go dłużej ukrywać. Ta plecionka z trzciny to właśnie zabezpieczenie naszego Pana przed zatonięciem w rzece Nil. Widzimy, że Faraon kazał topić dzieci w tej rzece Nil, a ona zrobiła mu takie zabezpieczenie, że położyła go na tej rzece i nasz Pan nie zatonął, czyli jako Mojżesz. Co pokazuje, że Maria i Józef, jak również ci inni nauczyciele, którzy z pewnością gdzieś tam się pojawiali, udzielili mu na tyle silnego wykształcenia, że w tym czasie, w wieku 12 lat, nasz Pan był przygotowany do tego, żeby przebywać w tym świecie, wśród tych wód Nilu, bez negatywnego wpływu oczywiście, jaki ten świat mógł na niego wywrzeć. Było to również zabezpieczenie przed zagrożeniem dla jego charakteru. Pamiętajmy, że mamy przed sobą kogo? 12-letniego chłopca. Czy pamiętacie, braterstwo, jak mieliście 12 lat, jak wyglądaliście? Jaki to jest człowiek w wieku 12 lat? Albo może wasze dzieci, jak miały 12 lat, jak to wyglądało? Jeśli nie, to dzisiaj się dobrze składa. Mamy w naszej grupie tutaj w zborze przedstawiciela 12-latka. To jest właśnie Maciuś. Jak sobie na niego spojrzycie, to zobaczycie mniej więcej Pan Jezus. W tym wieku pojawia się w świątyni. Zabezpieczenie go w tej plecionce, po to, żeby świat na niego nie wpływał, to zabezpieczenie jego umysłu i serca, że on był gotowy do tego, żeby się pojawić w świecie. Czy świat dzisiaj wpływa na 12-latków? Ja myślę, że na nas wpływa bardzo, a co dopiero w jaki sposób my jako rodzice mamy nasze dzieci zabezpieczyć w taki sposób, żeby świat na nich nie oddziaływał. A tu nasz Pan w pełni zabezpieczony przed tym, żeby ten świat, ta rzeka Nil nie miała na niego negatywnego wpływu. To postawienie go na tej rzece, położenie tej plecionki na rzece Nil, a dokładnie z brzegu tej rzeki, pokazuje przyprowadzenie właśnie naszego Pana przez Marię i Józefa do świątyni. w wieku 12 lat. Do tych grona tych ludzi, którzy są pokazani w rzece Nil, ale na brzegu tej rzeki. Czyli nie tych głęboko tam światowych, tylko tych takich bardziej religijnych Żydów. Werset 4. Siostra zaś jego stanęła z daleka, aby widzieć, co się z nim staje. Więc ta siostra to kolejni słudzy, tylko w innej roli. Ci sami, można powiedzieć, słudzy w innej roli, czyli w roli obserwatora. To ogromne zainteresowanie i troska Marii i Józefa o naszego Pana, którzy obserwują jego relacje i jego rozmowy z Żydami wtedy, kiedy tam się właśnie znaleźli. Werset 5. I zeszła córka Faraona, aby się kąpać w Nilu, a służące jej przechadzały się nad brzegiem Nilu. Gdy ujrzała koszyk w sitowiu, posłała swą służącą, aby go przyniosła. Ciekawa sprawa, prawda? Faraon ma córkę, czyli szatan ma swoje dziecko, które tu jest, ktoś jest pod nim tutaj, pod tym symbolem przedstawiony. Kto to jest? Żydowskie sekciarstwo, ten kler żydowski, faryzeusze, saduceusze i nauczeni w piśmie. Ich ojcem jest, jak nasz Pan powiedział, szatan. Ojcem waszym jest szatan. Przykro to mówić, ale widać te głębokie relacje, ten silny wpływ szatana właśnie na te struktury hierarchii żydowskiej. I chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. To nie są słowa bez pokrycia ze strony naszego Pana, ponieważ wiemy, że kiedy on to mówił, to one wynikają, te słowa, z obserwacji ich życia. I co więcej, z czegoś, do czego nas nie stać, obserwacji ich serca. I on widział, że to są bardzo jednostki podatne i właśnie podlegające wpływowi przeciwnika. Z drugiej strony, jak widzimy, braterstwo nie tylko skrytykował w ten sposób nasz Pan faryzeuszy, on tu oczywiście te słowa nie mówi do faryzeuszy bezpośrednio, ale wiemy, że bezpośrednio do nich kieruje jeszcze gorsze, jeszcze trudniejsze, ostrzejsze słowa, ale mówi też te słowa do ludu, który idzie bezmyślnie za tymi swoimi przewodnikami, którzy prowadzą ich w ślepą uliczkę. Kiedy córka Faraona przychodzi nad rzekę Nil, aby się umyć, to pokazuje właśnie, jak Żydzi wchodzą w kontakt z tym światem, z tą rzeką Nil, po to, żeby się pokazać, tak zaprezentować, pokazać tą swoją pozorną pobożność, tą taką uczciwość. Chociaż jak wiemy, w środku byli pełni nieczystości i plugastwa. Werset 6. Gdy go otworzyła, zobaczyła dziecko, a był to chłopiec, który płakał i ulitowała się nad nim, mówiąc, jest to jedno z dzieci hebrajskich. Gdy go otworzyła, zobaczyła dziecko. Co się dzieje? Sekciarze żydowscy w pewnym momencie dostrzegają to wyjątkowe dziecko. Zobaczyli w świątyni w Jeruzalem naszego Pana jako wyjątkowego chłopca przebywającego wśród innych Żydów. Zauważyli w nim piękno jego niezwykłe cechy. Służąca posłana przez córkę Faraona po tą plecionkę to oczywiście pokazuje nam tych Żydów, z którymi Pan Jezus właśnie w wieku 12 lat rozmawia w tej świątyni. Z pewnością ten chłopiec budził ich zainteresowanie, nie ulega wątpliwości, ale co jeszcze? Pragnienie, żeby uczynić go jednym z nich. Kiedy córka Faraona, mamy tutaj ciąg dalszy tego wersetu, otworzyła plecionkę, to zobaczyła, że chłopiec płacze. Dzieci, jak wiemy, płaczą najczęściej, jak są głodne, więc to przedstawia nam ogromny, wielki głód prawdy, pokarmu naszego Pana, którym chciał za bardzo zaspokoić ogromną potrzebę wiedzy. Świadczy o tym ta sytuacja, w której jest opisana przez Ewangelista Łukasza, jak nasz Pan się znajduje w tej świątyni i rozmawia właśnie ze starszymi z Żydów. To jest taka sytuacja, gdzie widzimy naszego Pana, który zadaje im wiele pytań, bo chce się czegoś dowiedzieć więcej niż wie. Ale także, co tam jeszcze się dzieje, sam odpowiada na ich pytania. Pod jak wielkim wrażeniem byli Żydzi tego spotkania? To jest Łukasz 2:46-47. Jadr z Bratysą, myślę, że oni byli w szoku. 12-letni chłopiec, z którym rozmawiają, który w taki sposób z nimi rozmawia, jak jeszcze nikt z nimi nie rozmawiał. I oto po 3 dniach znaleźli go, Maria i Józef, w świątyni. Siedział pośrodku między nauczycielami, słuchał ich i zadawał im pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu. I czym byli zdumieni? Jego odpowiedziami. Tak jak Płacz Mojżesza porusza serce Faraona, córki Faraona, tak głód prawdy naszego Pana i jego stosunek do Słowa Bożego tak naprawdę, w jaki sposób traktował Słowo Boże, porusza serca nawet nauczonych w Piśmie. Widzimy w tym wersecie, że córka Faraona zauważyła, że ten chłopiec jest wyjątkowo piękny, co pokazuje, że Jezus naprawdę im się podobał. On im się jako chłopiec naprawdę spodobał. Widzieli w nim piękny przykład chłopca, takiego Izraelity, w którym nie ma fałszu. Co tak naprawdę ich poruszyło, drodzy bracia, jest w nim? Doskonałość. Nasz Pan, chociaż był 12-letnim chłopcem, był absolutnie doskonałym człowiekiem. Pamiętajmy, że od czasów Adama, czyli raju, nikt taki jeszcze na ziemi się nie pojawił do tego momentu. Werset 7 i 8. Wtedy siostra tego niemowlęcia powiedziała do córki Faraona: jeśli chcesz, to pójdę do kobiet izraelskich i sprowadzę jedną z nich, żeby nakarmiła dziecko. I rzekła do niej córka Faraona: idź. Dziewczyna poszła i zawołała matkę dziecka. Jest tutaj krótka scena, która pokazuje, że tak jak w tej sytuacji w starożytnym Egipcie pojawia się Miriam, tak znowu Maria i Józef po tych 3 dniach wracają po to, żeby wziąć z powrotem naszego Pana. Po co? Żeby go znowu wykarmiać. 12-letniego chłopca, nawet patrząc na naszego Pana Jezusa, ciężko było się nim zaopiekować, ponieważ on też miał 12 lat. Miał też swoich rodziców rzeczywistych, ale miał też swoją symboliczną matkę. I ta symboliczna matka, Jochebed, to była właśnie Maria i Józef, którzy zapewniali mu w dalszym ciągu utrzymanie i jego rozwój, czyli to religijne wykształcenie, bo byli w końcu jego matką. Werset 9. I rzekła do niej córka Faraona: zabierz to dziecko, jak już rozmawia z nią i decyduje się na to, i wykarm je, a ja ci dam należną zapłatę. Wzięła więc kobieta dziecko i wykarmiła je. Polecenie, jakie dała córka Faraona matce Mojżesza, by wychowała dla niej to dziecko, pokazuje, w jaki sposób kler żydowski oddaje to dziecko, czyli naszego Pana, pod opiekę w dalszym ciągu Marii i Józefa, żeby go wychowywała w tych sprawach duchowych, w czci dla Boga, ale żeby to było w ich interesie. Co ona tam mówi? Wykarm to dziecko dla mnie. To był ktoś wyjątkowy i dobrze by było, żeby zasilił ich szeregi. Więc Żydzi byli żywo zainteresowani tym wyjątkowym chłopcem. Dzisiaj co byśmy powiedzieli? Cudowne dziecko, prawda? No takiego dziecka to jeszcze w życiu byśmy, jakbyśmy go spotkali, doskonałe dziecko, to byśmy powiedzieli, no cudowny chłopak. Niewątpliwie w późniejszych, więc Żydzi byli żywo zainteresowani naszym Panem i na pewno wielokrotnie wchodzą w kontakt z Marią Józefem i z naszym Panem. Tego nie mamy znowu właśnie, tutaj przewaga typów nad tąż historią opisaną choćby w Nowym Testamencie, która podaje nam pewne dodatkowe szczegóły, ale sprawa zakonu, a wiemy, że jak nasz Pan miał zachowywać zakon doskonale, to musiał być w świątyni żydowskiej przynajmniej 3 razy w roku, czyli Pascha, Pięćdziesiątnica i Święto Namiotów przy okazji tych 3 świąt. Więc skoro wykarmiała Maria i Józef, wykarmiali naszego Pana oczywiście w sposób duchowy, to córka Faraona z pewnością była bardzo zainteresowana i przeprowadzali z pewnością różnego rodzaju rozmowy i z Marią, i Józefem, i naszym Panem, ponieważ chcieli obserwować, w jaki sposób nasz Pan się rozwija. Werset 10. A gdy dziecko podrosło, przyprowadziła je do córki Faraona, ta zaś miała go za syna i nazwała go Mojżesz, mówiąc: wyciągnęłam go z wody. Gdy dziecko podrosło, pokazuje nam już dalszy rozwój naszego Pana. Jak mamy o tym napisane również przez Łukasza, w Ewangelii Łukasza 2,52, Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i ludzi. To jest wiek, kiedy nasz Pan ma 20 lat i może stać się pełnoprawnym członkiem synagogi z pełnym takim prawem do głosowania. Tak więc, kiedy Jochebed przyprowadza Mojżesza do córki Faraona, po zakończeniu jego karmienia, to tak Maria i Józef przyprowadzają naszego Pana do synagogi, do tych uczonych w Piśmie, którzy przyjmują go jak swojego syna. Tak ten obraz na to wskazuje. Znaczenie imienia Mojżesz, wyciągnięty z wody, pokazuje oddzielenie od tych symbolicznych wód. Żydzi starali się izolować od tych narodów, ponieważ oni dobrze sobie zdawali sprawę z tego, że są narodem wybranym, czyli narodem wyjątkowym. Zresztą prawo zakonu nakazywało im oddzielanie się od tych narodów. A tutaj mają kogoś, kogo nazywają wyciągnięty z wody, czyli wzór takiego człowieka, który jest oddzielony od tych narodów, ten prawdziwy Izraelita, który nie tylko w nim nie ma fałszu, ale doskonale przestrzega każdego elementu prawa zakonu. Werset 11. I zdarzyło się w tym czasie, gdy Mojżesz już dorósł, że wyszedł do swoich braci i przypatrywał się ich ciężkiej pracy. Zobaczył też pewnego Egipcjanina, który bił Hebrajczyka, jednego z jego rodaków. Gdy Mojżesz dorósł, znowu dorósł, prawda? Czyli Mojżesz ma wtedy ile lat? 40. A nasz Pan? 30 lat. W pełni dojrzały już, doskonały człowiek, który może rozpocząć i rozpoczyna swoją służbę. Tak jak Mojżesz przychodzi do swoich braci, żeby zobaczyć, co robią i tak naprawdę widzi ich uciemiężenie, tak Jezus przez swoją służbę widzi ludzkość i przygląda się ciężarom, jakie muszą dźwigać i jakimi obarczył ich szatan. Przypatrywał się ich ciężkiej pracy. Ludziom jest ciężko pod każdym względem. Jest taki obszar życia człowieka, którym nam jest lekko, albo jakiemuś człowiekowi? Chyba pod każdym względem. Nie ma takiego miejsca, którego byśmy nie chcieli w jakiś sposób poprawić, albo ludzie poprawić, albo wyzwolić się z tego. Pod każdym względem jest ciężko. Kiedy Mojżesz zauważa egipskiego przełożonego, tego nadzorcę, jednego z tych nadzorców, który bije Izraelitą, znęca się dosłownie nad jego rodakiem, to właśnie nasz Pan, który dostrzega jednego z tych trzech nadzorców, który jest najokrutniejszy z tych trzech. To jest oczywiście grzech, przyczyna wszelkich ludzkich nieszczęść, przyczyna śmierci tak naprawdę tego drugiego nadzorcy i przyczyna tego, że ludzkość popadła w błąd. Co jeszcze widzimy w tym wersecie? Że Mojżesz staje po stronie Izraelity. Nie czuje się Egipcjaninem, chociaż jak widzimy, pewną znaczną część życia spędził na dworze Faraona, czyli chociaż nasz Pan spędził sporo czasu w synagodze od 20 roku życia, nie czuje się częścią tych nauczonych w piśmie i faryzeuszy, nie utożsamia się z nimi. Apostoł Paweł w liście do Żydów nam tutaj da pewną zmiankę dodatkową, uszczegółowi nam ten obraz i napisze nam tak. Żydów 11:24-26. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona, chociaż tak był przez nią traktowany, lecz wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. Nie zgodził się Mojżesz, żeby go nazywano córkiem Faraona. To postawa życia naszego Pana, kiedy odmawia posłuszeństwa temu żydowskiemu sekciarstwu, wyrzeka się go jako tej symbolicznej matki. A oni przecież tego od niego oczekiwali, prawda? Że on będzie ich reprezentował, że on będzie jednym z nich, że on w ten sposób, jako wyjątkowy, doskonały człowiek, wzmocni ich pozycję jeszcze. Zwróćmy uwagę na to, że kiedy nasz Pan rozpoczyna swoją służbę na ziemi w wieku 30 lat, to co możemy tam zauważyć? Że on mocno uderza w ten klerk żydowski, że on tak, można powiedzieć, bardzo ostre słowa w stosunku do nich kieruje. To kiedy on to mówi, to oni dobrze wiedzą, kto to jest. Oni go dobrze znają, bo oni go znają już od 18 lat. To nie jest ktoś, kto się pewnego dnia gdzieś tutaj pojawił i nagle się uważa za Mesjasza. Oni go traktowali wcześniej jak syna, bo on przebywał w ich szeregach, ale teraz zwraca się przeciwko nim, ponieważ zbrania się, nie zgadza się z tym, żeby go nazywać synem córki Faraona. Werset 12. Rozejrzał się więc dookoła, a widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina, tego konkretnego, i zagrzebał go w piasku. Czyli zabicie Egipcjanina ilustruje zabicie przez naszego Pana grzechu. Po pierwsze we własnym życiu. W jaki sposób, skoro nasz Pan nie miał grzechu w sobie? Przez zniszczenie wpływu na grzechu, jaki mógł ten grzech na niego mieć. Widzimy tutaj go w sytuacji, kiedy jest kuszony przez szatana na pustyni. I szatan próbuje go złapać w śmiertelną dla niego pułapkę. I nasz Pan odcina się od tego, zabija ten potencjalny grzech, który mógłby wkraść się w jego umysł, a potem serce. Ale po drugie, ważniejsza rzecz dla nas, zabija ten grzech na korzyść całej ludzkości przez ofiarę okupu, jaką składa z samego siebie. I teraz fakt, że Mojżesz czyni to skrycie, jeśli chodzi o Egipcjan, jest typem tego, że nasz Pan czyni to skrycie w stosunku do szatana i jego sług. Ani Faraon, ani jego słudzy nie wiedzieli o tym, że Mojżesz zabił Egipcjanina. Na początku w ogóle tego nie wiedzieli. Czyli w tamtym czasie, kiedy nasz Pan przychodzi na ziemię i składa z siebie ofiarę, ani szatan, ani jego słudzy nie rozumieją, dlaczego Jezus umiera. I nie rozumieją tej istoty jego ofiary. Nie rozumieją, że przez swoją śmierć Jezus dosłownie zabija w tym momencie grzech. Ukrycie przez Mojżesza ciała tego Egipcjanina w piasku to jest właśnie typem usunięcia, zagrzebania tego grzechu, usunięcia go sprzed oblicza boskiej sprawiedliwości. Czyli nasz Pan kryje grzech przed oczami boskiej sprawiedliwości, czyli cofa w ten sposób tą klątwę, jaka ciąży na człowieku. Te wersety, drodzy braterstwo, 11 i 12 są dla mnie przynajmniej bardzo wyjątkowe, ponieważ pokazują nam ten aspekt służby naszego Pana, który cechuje się jego wielką wrażliwością, jego wielką empatią i jego wielkim współczuciem dla rodzaju ludzkiego, dla tych ciężarów, jakie ludzie muszą znosić w swoim życiu z powodu tych trzech nadzorców, których szatan nad nimi postanowił. Przypatrywał się ich ciężkiej pracy, mamy napisane. Oraz te wersety są też wyjątkowe, ponieważ pokazują, że nasz Pan podjął się tej misji wyzwolenia człowieka spod wpływu tych nadzorców, tego przekleństwa, że dla nas podjął się zniszczenia tego grzechu, zabicia go, który ograbił ludzkość tak naprawdę ze wszystkich wartości ludzkich, czyli zabił Egipcjanina i zagrzebał go w piasku. I wyjątkowość tego czynu, jak się tak zastanowimy, nie wynika tylko z tego, co on oznacza dla nas. Czyli, że przez to, co nasz Pan dla nas uczynił, możemy dostąpić tego wyzwolenia. Tak jak naród izraelski ostatecznie został wyzwolony, tak i my. Z tych warunków, w jakich teraz żyjemy. Może z tego właśnie z naszych też niedoskonałych ciał i w przyszłości żyć wiecznie. Ale wyjątkowość tego czynu polega na tym, przede wszystkim na bardzo wysokiej cenie, jaką nasz Pan był w stanie i chciał za to zapłacić. Dlatego ofiara naszego Pana jest tak wyjątkowa. Ten obraz ciągnie się dalej, oczywiście, ale my na tym kończymy nasze rozważania. Zachęcam, braterstwo, jeżeli ktoś to badał kiedyś w przyszłości albo nie, do przypomnienia sobie albo zapoznania się z tym tematem, w jaki sposób, co się tam dalej dzieje, jak przebiega ta historia w typie i no i oczywiście w antytypie. Także dziękujmy Bogu za naszego Pana, który dawno temu urodził się w Betlejem jako mały chłopiec. Rozwinął się jako doskonały człowiek, żeby wyzwolić nas z niewoli grzechu, błędu i śmierci, a teraz jest w trakcie niszczenia potężnego imperium szatana, aby całą ludzkość również wyzwolić i dać im wartość niekończącego się wiecznego życia w szczęściu, sprawiedliwości i pokoju. Życzę wam, braterstwo, błogosławieństwa Bożego, jak również i sobie i dziękuję wam za uwagę.